Słowo, czy raczej określenie AI, sztuczna inteligencja, odmienia się przez wszystkie przypadki i w każdej sytuacji. Jedni twierdzą, że uratuje rynek pracy, inni, że go wysadzi w powietrze, ale w zasadzie podobnie jest z dowolną dziedziną życia, na przykład ze szkołą, ze sztuką czy z nauką. I teraz tak, jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo rzeczywiście sporo się dzieje, ale sporo jest też w tym wszystkim zwykłego hype'u. Jak odróżnić PR-owe sztuczki od rzeczywistych osiągnięć? Właśnie rzecz w tym, że czasami bardzo trudno to zrobić. Także dlatego, że słowo inteligentny czy inteligencja ma ogromny potencjał marketingowy. W efekcie specy od sprzedaży używają go ponad miarę. W sklepie sportowym możemy kupić, nie wiem, koszulkę z inteligentnego materiału albo inteligentne wiązania narciarskie. Sprawy nie ułatwia to, że to samo słowo inteligencja, czy to określenie inteligencja, nie ma ostrej i konkretnej definicji. Za niedługo na Nauka to Lubię opublikuję kilka rozmów ze specjalistami od sztucznej inteligencji i oni też różnie to stwierdzenie, to określenie rozumieją. Intuicja nam różne rzeczy podpowiada, ale one dotyczą raczej inteligencji ludzkiej. Pomijając jednak samą definicję, programy analizujące ogromne zbiory danych i wyciągające z tych danych, czy raczej z tej analizy wnioski, istnieją i się rozwijają. I to nie tylko chodzi o duże modele językowe, tak jak na przykład ChatGPT, czy też inne, bo ChatGPT nie jest przecież jedyny. Gdybym miał powiedzieć, który aspekt naszego życia zostanie przez AI zmieniony najbardziej, w którym AI dokona największej rewolucji, wydaje mi się, że dzisiaj powiedziałbym, że w medycynie. I to na wielu polach. Sztuczna inteligencja jest wręcz stworzona do wsparcia bardzo kosztownego i bardzo długotrwałego procesu tworzenia czy projektowania nowych leków. I to nie jest teoria, to jest praktyka, dzięki której może się udać wygrać walkę z opornymi na antybiotyki bakteriami. Już dzisiaj zbierają one tysiące, a w skali świata setki tysięcy istnień ludzkich. Wcale nie małymi krokami zmierzamy do świata sprzed ery antybiotyków, świata, w którym infekcja bakteryjna na po prostu zabija. Algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie bardzo szybko zestawić z sobą dane o budowie bakterii i różnych związków chemicznych, a następnie wyselekcjonować cząsteczki chemiczne, które dany szczep bakterii albo zabijają, albo po prostu blokują jego namnażanie. Dopiero AI umożliwiło sprawne przeszukiwanie baz danych, baz mających często dziesiątki milionów rekordów związków chemicznych. I robi to w tempie nieosiągalnym dla człowieka. Setki tysięcy cząsteczek na dobę. Im więcej mocy obliczeniowej, tym szybciej. Dzisiaj opracowanie nowego antybiotyku taką tradycyjną metodą to zwykle ponad dekada, czasami nawet prawie że dwie dekady i wydatki od setek milionów, czasami do wielu miliardów dolarów. AI może ten proces zasadniczo skrócić i spowodować, że będzie po prostu tańszy. Zabawy obrazami w różnego rodzaju generatorach AI-owych nie są pewnie dla wielu z nas nowością, ale gdyby na sprawę spojrzeć od drugiej strony, czyli nie na tworzenie obrazów, ale na ich rozpoznawanie, to wchodzimy na dość duży obszar, na którym AI radzi sobie coraz lepiej. Już dużo lepiej niż dobrzy lekarze specjaliści, na przykład radiolodzy czy onkolodzy. I tu mamy zresztą do czynienia z tym samym mechanizmem. Możliwość wydajnego uczenia się modeli AI na praktycznie całym dostępnym w systemach medycznych materiale używanym do diagnozowania chorób nowotworowych w połączeniu z naturalną ich cechą w postaci łatwości w wyszukiwaniu powtarzalnych schematów, wzorców, pozwala takim narzędziom na wykrywanie groźnych zmian wcześniej i często z wyższą skutecznością niż w klasycznej diagnostyce. AI pozwala też wydajniej kwalifikować pacjentów do grup wysokiego ryzyka i zlecać im badania profilaktyczne. Nawet tam, gdzie wykrywalność raka nie jest znacząco wyższa, system zdrowia zostanie, no dobra, nie wiem czy zostanie, więc może bezpiecznie powiem, że system może zostać odciążony dzięki temu, system ochrony zdrowia, dzięki temu, że personel medyczny zostanie odciążony, a wyniki pojawią się szybciej. Przykładowo, w dużych badaniach mammograficznych w grupie wspieranej przez AI czas personelu spędzony przed ekranem był prawie o połowę krótszy w porównaniu z zespołem czy z personelem, który tych narzędzi AI-owych po prostu jako wsparcia nie miał. Trwają też badania, w których modele sztucznej inteligencji wspomagają lekarzy w opracowaniu metod leczenia przy pomocy radioterapii. Jeśli zakończą się sukcesem, metoda stanie się zarówno bezpieczniejsza, jak i skuteczniejsza. AI ma umożliwić znacznie bardziej precyzyjne wyznaczanie pola naświetlania czy naświetlania miejsca, tak aby nie pominąć żadnego z ognisk choroby, ale jednocześnie nie naświetlać zdrowych tkanek. Przygotowuję z ekspertami na Nauka to Lubię materiał o terapiach genowych. One są odpowiedzią na tak zwane choroby rzadkie. AI może być też nadzieją dla osób, które cierpią właśnie na takie rzadkie choroby genetyczne. Czasami chorzy latami nie mogą znaleźć prawidłowej diagnozy, bo lekarze, do których trafiają, często nigdy nie mieli do czynienia z takim zestawem objawów. Dlaczego nie mieli? Dlatego, że to choroby bardzo rzadkie. Ale odpowiednio wytrenowana, działająca w chmurze, a więc mająca dostęp do ogromnej liczby danych, tysięcy lekarzy, setek ośrodków naukowych, sztuczna inteligencja mogłaby być ogromnym wsparciem. Zastosowanie modeli AI do badań typu EKG pozwala z kolei na znacznie większe czy zwiększenie odsetka wykrywanych nieprawidłowości. Ale to wcale nie musi dotyczyć tylko analizy obrazów, wykresów czy danych statystycznych. Algorytmy mogą analizować zachowania ludzi, mimikę, tembr głosu, ruchy gałek ocznych, szybkość oddechu, a nawet sposób poruszania się, czy to jak ręcznie piszemy. Z tych danych można wyciągnąć wnioski o chorobach, które już zaczynają u nas kiełkować, wybaczcie, nie medyczne sformułowanie, ale których oznaki są jeszcze zbyt ulotne, by mogły być wykryte przez lekarza. Nawet lekarza, który ma dla nas czas. A wiemy, że z tym bardzo często we współczesnych systemach ochrony zdrowia jest ogromny problem. Mam na przykład na myśli choroby neurodegeneracyjne. Ich wczesne wykrycie zasadniczo zwiększa szanse, jeżeli nie na wyleczenie, to przynajmniej na zasadnicze ograniczenie ich rozwoju. A to szczególnie ważne coraz bardziej starzejących się w społeczeństwach Zachodu. Diagnostyka i opieka nad chorym wcale nie musi się ograniczać zresztą do szpitala czy do przychodni. Już dzisiaj AI w połączeniu z miniaturowymi urządzeniami elektronicznymi pozwala na analizę podstawowych parametrów zdrowotnych w domu. Taki system jakby wczesnego ostrzegania. Dotyczy to zarówno całej kategorii takich codziennych urządzeń ubieralnych, tak, wearables, których najważniejszymi przedstawicielami są smartwatche albo opaski, ale też urządzeń dedykowanych konkretnym badaniom. Takie urządzenia mam na myśli jak inteligentne ciśnieniomierze, stetoskopy, obrączki pomiarowe czy bardziej zaawansowane urządzenia EKG. Takie urządzenia jak chociażby polski stetoskop Stetomi może zasadniczo ograniczyć liczbę wizyt lekarskich na przykład u dzieci, które mają alergię. Algorytm bada, czy osłuchowo są jakieś nieprawidłowości. Jednocześnie aplikacja, która obsługuje ten algorytm, czy aplikacja, na której działa ten algorytm, daje możliwość odsłuchania tego, co zarejestrował stetoskop, lekarzowi. W niektórych państwach, na przykład we Włoszech, takie rozwiązania wchodzą już do użytku w państwowych systemach ochrony zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że są dużo tańsze niż te tradycyjne metody, w których za każdym razem, gdy jest jakakolwiek wątpliwość, jak mówię, szczególnie u osób, na przykład dzieci, które chociażby są alergikami, idziemy do lekarza. U lekarza dziecko spotyka się z innymi chorymi dziećmi i po pierwsze w ten sposób mogą się roznosić inne infekcje, ale po drugie obciążony jest system ochrony zdrowia. A tymczasem okazuje się, że w przeważającej większości przypadków, albo większości przypadków bez przeważającej, wizyta u lekarza wcale nie jest konieczna. Gdy mówi się o AI w chirurgii, pierwsze, o czym większość z nas myśli, to roboty operacyjne. Ale ja najpierw widzę dla niej miejsce przy planowaniu zabiegów, bo może ona wyłapywać chociażby na zdjęciach tomograficznych niuanse, które człowiek może przegapić. Dużo mówi się też o wprowadzeniu botów opiekunów czy botów asystentów, którzy mogą poprawić opiekę pooperacyjną, szczególnie, że na całym świecie pogłębia się kryzys z personelem pielęgniarskim. Taki system będzie mógł, czy by mógł wstępnie zbierać dane, odpowiadać na pytania, przypominać o wzięciu leków, czy wzywać asystę pielęgniarską wtedy, kiedy to będzie konieczne. Także po wyjściu ze szpitala taki asystent może pomagać w procesie dochodzenia do siebie. siebie, a AI wykonująca operacje, choć roboty operacyjne pozwalające na zdalne operacje już mamy, na automatyczne operacje trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Dziś możemy się spodziewać wprowadzenia narzędzi AI do wspomagania pracy operującego chirurga. To wszystko, o czym powiedziałem, to konkretne, już funkcjonujące na świecie rozwiązania. Przykładowe, bo faktycznie jest ich znacznie więcej. W zasadzie codziennie niemal słyszę o kolejnych. Ale jak mówię, tak na szybko trudno powiedzieć, które to PR-owe, a które pomysły PR-owe, a które faktyczne, te, które mają zmienić rzeczywistość. Ale oczywiście w każdym postępie jest też podstęp, gdzie tutaj może nie podstęp, ale gdzie tutaj jest niebezpieczeństwo. Ja widzę trzy. Pierwszym i podstawowym problemem jest pogodzenie głodu informacji, głodu danych, którymi karmią się modele, z koniecznością zapewnienia im bezpieczeństwa, a nam prywatności czy anonimowości. Wiadomo już dziś, że ze względu na skalę niezbędnych inwestycji, większość danych trafi zapewne bezpośrednio lub pośrednio w ręce największych korporacji. Amazon, Google, Microsoft inwestują w infrastrukturę dedykowaną takim zadaniom od lat i widzę w tym spore niebezpieczeństwo. Używając rozbudowanych sieci neuronowych, tak naprawdę nie wiemy, co się w nich dzieje. Wrzucamy dane do czarnej skrzynki i otrzymujemy jakiś wynik. Co więc się stanie, jeśli AI popełni błąd? Jak go naprawić, skoro nie wiemy, co o tym błędzie zdecydowało, czy co na niego wpłynęło? Skąd będziemy w ogóle wiedzieli, że błąd został popełniony? To są wyzwania, to są pytania, na które w gruncie rzeczy nie znamy wciąż odpowiedzi. A trudno sobie wyobrazić ogromną rewolucję, na przykład w medycynie, bez poznania tych odpowiedzi i to jest duże niebezpieczeństwo. A z tym wiąże się kwestia tego, że nie wiemy, jak ustalić odpowiedzialność w zespołach składających się z człowieka lekarza i programu i sztucznej inteligencji, a tak naprawdę z człowieka i wielu ludzi, w tym inżynierów, programistów, trenerów itd., którzy stoją po stronie AI, a w zasadzie którzy kryją się za AI, ludzi, których istnienia, a już na pewno których personaliów lekarz nie zna. Z jednej strony jest lekarz, z drugiej strony jest wynik pracy zespołu ludzi, którzy wybudowali czarną skrzynkę, w której dzieją się procesy, których nie jesteśmy w stanie śledzić. Na tym styku jest cała masa różnego rodzaju wyzwań i potencjalnych niebezpieczeństw oraz potrzeba zdefiniowania kwestii, na przykład odpowiedzialności wtedy, kiedy zostanie gdzieś popełniony błąd. Mając z tyłu głowy te zagrożenia, tworząc regulacje i prawo, by je zminimalizować, wciąż uważam, że AI w medycynie zrobi, a w wielu miejscach już robi rewolucję. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że część z Was może to uznać za moją jakąś taką dziecięcą naiwność. W przeszłości każde nowe narzędzie, które wchodziło do medycyny, było horrendalnie drogie. I dopiero z czasem mogli sobie na zastosowanie takiego narzędzia pozwolić ci, poza bardzo wąską grupą najbogatszych. W niektórych częściach świata wciąż nie ma dostępu do lekarstw czy technologii, które na przykład dla nas w Polsce są już standardem. Tak było zawsze, ale tak być nie musi. Diagnostyka realizowana dzięki AI może też poprawić dostępność badań dla rejonów biednych. Na miejscu potrzebne będzie wyłącznie wykonanie badania, a analizą zajmie się serwer albo zajmą się programy działające na serwerach, których położenie geograficzne jest bez znaczenia. Gdy mówię o wykonaniu badania, też niekoniecznie mam na myśli jakieś bardzo duże, skomplikowane urządzenie. W wielu sprawach, w wielu kwestiach wystarczy aparat telefonu komórkowego odpowiednio oprogramowany. Gdzie te zdjęcia powędrują, gdzie te dane powędrują, jak będzie wyglądało niewielkie urządzenie elektroniczne, które w połączeniu z telefonem będzie działało niemalże tak jak duże profesjonalne urządzenie medyczne, to już jest zupełnie inna sprawa. Znam polski startup, który stworzył urządzenie, dzięki któremu można badać stan dziecka przed urodzeniem. To szczególnie ważne na przykład w krajach afrykańskich, gdzie dostęp do lekarza jest trudny, a często po to, żeby kobieta w ciąży mogła dostać się do lekarza, musi pokonywać wiele kilometrów. Ale być może w większości przypadków lekarz w ogóle nie jest potrzebny. Jest potrzebne niewielkie, w sumie dość tanie urządzenie i połączenie z siecią komórkową. I właśnie o tym mówię, gdy myślę o dużej dostępności. Także AI może zmienić obraz i skuteczność medycyny właśnie dzięki temu, że nie jest powiązana z jakimś konkretnym urządzeniem na miejscu, a raczej z chmurą i z dostępem do sieci. I to w zasadzie wszystko. Dziękuję za uwagę.